Tak jak w roślinie, w drzewie, w każdej roślinie jest niewidzialny pierwiastek życia i ten pierwiastek życia sprawia, że powiedzmy jabłoń żyje. Ten pierwiastek życia raz jest liśćmi, znowu pączkiem, kwitnie, jabłkiem. Jeden i ten sam pierwiastek życia. Podobnie jest i w Trójcy Świętej. Pełnia życia, absolutna pełnia życia, dobra, miłości. Raz jest aktem stwórczym, sprawia, że jesteśmy. Znowu jest nowym stworzeniem, jakie Bóg Ojciec nas stwarza z nicości. To Jezus Chrystus, Syn Boży, stwarza nas z naszych grzechów, jako dzieci Boże, z naszego grzechu. A Duch Święty z kolei, biorąc to życie z krzyża chwalebnego, chce nas jednoczyć. Chce nas jednoczyć. Myśmy byli w Duchu Bożym, w miłości jedno. Jedna i ta sama miłość inaczej się przejawia. Tak jak ten pierwiastek życia w drzewie owocowym coraz to inaczej się objawia. I na początku chcę powiedzieć, że Trójca Święta byłaby zadowolona, gdybyśmy starali się jedną rzecz zrobić, żeby był poprawny nas znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To znaczy, żeby to nie był taki zwykły gest, dość bezduszny, bo my mówimy w imię, czyli w imię najgłębszej istoty Ojca i zdajemy, przykładamy rękę prawą do czoła, do głowy. To Bogu Ojcu zawdzięczamy, że nie jesteśmy ładnym kwiatuszkiem pachnącym, że jesteśmy uroczym zwierzaczkiem, pieskiem czy kotkiem małym. To Bogu Ojcu zawdzięczamy, że jesteśmy ludźmi, dziećmi Bożymi. Imię Ojca. Ojciec podzielił się z nami swoją rozumnością, swoim umysłem. Jemu zawdzięczamy. Jeżeli mówimy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, to nie w imię mego rozumu, w imię moich możliwości kochania, w imię moich możliwości działania, jednoczenia się. Nie w imię moje, tylko że znak krzyża ma nam przypominać, że dzieci moje, działajcie w imię, że ja, Ojciec, sprzymierzyłem się z wami i to przymierze jest możliwe dzięki temu, że masz coś z mego umysłu, że jesteś człowiekiem. W imię Ojca, w imię Syna, zdolność do kochania, tak jak Jezus ukochał w krzyżu. Masz to w sobie. Odnawiaj to przymierze, pamiętaj o tym przymierze. Dar jedności. Wszystko jest po to, żeby ostatecznie, tak jak Bóg jest jednością, żebyśmy my ludzie byli zdolni do jedności. A będziemy zdolni rodzić spontanicznie jedność, jeżeli w naszych myślach, czynach będziemy uobecniać i Ojca, i Syna, a Duch Święty będzie rodził też poczucie wspólnoty. Módlcie się w sposób przyrodzony. Duchu Święty, daj mi odtąd czynić znak krzyża w sposób taki świadomy, że ja mam sobie uświadamiać przymierze, jakie Ojciec ze mną zawarł, Syn w swoim przymierzu zdolnił do takiej miłości, a Duch Święty, byśmy byli jedno, bo wtedy rodzi się znak. Tu jest Bóg. Tu jest Bóg. To tak na początku.
Czytanie z Księgi Mądrości, rozdział 11, od wiersza 21 do rozdziału 12, wiersza 2. Potężnie działać zawsze jest w Twojej mocy i któż się oprze potędze Twojego ramienia? Świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spadła na ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twojej mocy i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia. Niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś ty tego nie chciał? Jakby się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko twoje, Panie, miłośniku życia, bo we wszystkim jest twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strachujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w ciebie, Panie, uwierzyli. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 3, wiersze od 11 do 16. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego. Odsłoni je dzień Pański. Okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę. Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół, sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę. Czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka strani, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki, sąsiadki i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał wielki głód w owej krainie, a on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, ale ten posłał go na swe pole, aby pasł świnie. Pragnął napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się, pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się tym synem. Uczynię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec. Wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się tym synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę, uwierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę, sandały na nogi. Przyprowadźcie otoczone cielem, zabijcie. będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał w polu. Gdy wracał, był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utłoczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się, nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem tego rozkazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, a mi się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten twój syn, który roztrwonił swój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić na niego utoczone ciele. Lecz ojciec mu odpowiedział, gdzie moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie, wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić, cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Ilekroć przychodziła uroczystość Trójcy Przenajświętszej, sięgałem po lekcjonarz, miałem zawsze poczucie niedosytu, że przecież możliwe są lepsze czytania. Pomodliłem się i to pojawiło się w moim umyśle, te czytania, które odczytaliśmy. Zwłaszcza bardzo mi się podoba to te trzy przypowieści z Ewangelii Łukasza, bo obecnie przeżywamy rok świętego Łukasza w roku liturgicznym, roku C. Co mnie tutaj uderza w tych trzech przypowieściach? Mianowicie, że w tych trzech przypowieściach Bóg nam zwracał uwagę na to, co my bardzo często przeoczamy. Otóż z życia codziennego wiemy, że chętnie, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, idziemy do tych osób, w których wnętrzach my najpiękniej jesteśmy obecni. Dziecko bezwiednie garnie się do matki, do ojca, bo wie, że w ich wnętrzu jest najpiękniej obecne, że całe ojcostwo, całe macierzyństwo jest dla niego i tam się zwraca, że nie jesteśmy obecni tylko w tym świecie, wśród tych obowiązków, wśród tych kolegów i tak dalej. I w tych trzech przypowieściach i Bóg Ojciec, i Syn, i Duch Święty chcą nam powiedzieć, ale przecież najpiękniej jesteś obecny tym, co Syn czyni jako dobry pasterz, że nawet gdybym ciebie nie miał w niebie, miał nie mieć, to i tak bym szedł na ten świat i tak bym taką drogę przeszedł, żeby ciebie znaleźć uwikłanego w duchu tego świata. I to nam przypomina historię Abrahama, od którego Bóg zażądał niby okrutnej ofiary, a w gruncie rzeczy chciał jedynie pokazać na jego przykładzie. Ty mnie nic nie możesz dać, Abrahamie, ponieważ w momencie, kiedy zgodził się na to, żeby złożyć w ofierze Izaaka, zresztą Izaak już wiedział o tym, w tamtych czasach była to praktyka nagminna, że pierworodni byli składani w ofierze, więc nie było zaskoczenia. Zresztą tyle wieczorami telewizji nie było, nasłuchał się o historii swego ojca, że był obiecany, że on jest też dzieckiem Boga Jahwe, co najwyżej wcześniej odejdzie. Nie uciekał, a mógł dać drapaka, chłopak. Tak, to znaczy, że on idzie przez tę współofiarę Abrahama, z Abrahamem idzie do Boga Ojca. Zmierzam do tego, że Bóg mówi, zostaw syna, obejrzy się za siebie i tam uwikłanego w krzakach zobaczył baranka. Jego mi złóż w ofierze. To nie wy mnie coś dacie, to ja wam dam moim synu, którego poślę jedynym, który stanie się człowiekiem, a stanie się człowiekiem, stanie się barankiem. który będzie podbijał wasze wnętrza swoją łagodnością, pozwoli się obciążyć waszą pychą, waszym grzechem. I on już mimo swego zmartwychwstania takim zostanie dla was na zawsze. Tym, który będzie pragnął was mieć w sobie na wieki i ucieszyć Boga Ojca, przynosząc całą rodzinę ludzką. Czyli wracam do tej podstawowej prawdy naszego wielkiego przeoczenia, że zapominamy na co dzień o tym, gdzie ja najpiękniej jestem obecny. No w Jezusie, w Krzyżu Chwalebnym, pod właśnie tę miłość Bóg Ojciec w tajemnicy zmartwychwstania podniósł do nieskończonej potęgi. Z Nim się utożsamię. Tam jestem pięknie obecny. W związku z tym, żeby za daleko Go nie szukać w świątyni, mówi, ja chcę, pragnę przyjść do Twojego wnętrza, być z Tobą dla Ciebie. I to jest marzenie Syna, który mówi o sobie, dlaczego jada z celnikami, grzesznikami. Dlaczego nikim się nie brzydzi? Ponieważ jest ktoś, kto we mnie was umiłował. Takim, jakim jesteście, tylko pragnę jednego. Byście wyrażali zgodę, byście oddawali to zło, które jedynie ja mogę przemienić w dobro. Druga przypowieść, niby o kobiecie, która zgubiła jedną z 10 drachm. Ale Duch Święty w Piśmie Świętym, jaskrawy dowód Apokalipsa świętego Jana Apostoła, rozdział 12, Duch Święty daje się nam w niewieście. Najpierw w momencie fiat, a później w momencie, o którym mówi Apokalipsa. Ja dla was zostałem w tajemnicy niepokalanego poczęcia. Tam jesteście najpiękniej obecni w sercu Maryi, w jej miłości. No i ostatnia przypowieść o synu marnotrawnym. Słusznie mówimy, poprawnie mówimy, że starszy syn to jest Izrael. Starszy syn to jest Izrael, zachwycony sobą, swoją wiernością. W związku z tym mający poczucie pogardy w stosunku do pogan, których obrazuje syn marnotrawny. Ale nie wolno wam ograniczyć się do tego, co było. Starszym synem jest każdy chrześcijanin, każdy katolik, który nie żyje miłością z krzyża. Nie żyje miłością z krzyża, a jest to nieco nadęty, ropuchowaty. Jak, zwłaszcza jak ogląda telewizji programy polityczne. Trochę repuchowaty. O, tak, bo ja tutaj, o, jeżeli we mnie nie ma miłości z krzyża, jestem starszym synem, jestem nieużyteczny. Natomiast syn marnotrawny może powrócić i wyżej być w sercu Ojca, bardziej ucieszyć serce Ojca. Bo w naszych czasach jest obiecana apokalipsa sumień. On może tak dogłębnie przeżyć swoją nicość, nędzę w apokalipsie sumień, że może nas wyprzedzić i piękniej zamieszkać, piękniej ucieszyć serce Ojca. Więc jeżeli nie żyjemy miłością z krzyża, to pamiętajmy, naszym patronem jest starszy braciszek. Bo ucztę Bóg Ojciec zgotował nam w sercu swego Syna Jezusa Chrystusa. Druga myśl to jest, dlaczego są zbudowane te przypowieści o działaniu osób Trójcy Świętej. Syn, dzieło Syna, dzieło Ducha Świętego w Maryi, no i Bóg Ojciec. Dlaczego taka kolejność? Byłoby dobrze, żeby najpierw Bóg Ojciec był, później Syn i na końcu Duch Święty. Otóż katecheza jest taka, o Bóg Ojciec wyciągnął swoje ramiona po nas, swoim Synu w krzyżu i w Maryi. Jezus jako człowiek, Maryja jako człowiek, ale Jezus obecniający dzieło Syna, Maryja obecniająca dzieło, to są wyciągnięte ręce Boga Ojca, żeby nas przytulić. Kiedyś powiedziałem, że jak będę szedł do nieba, to wszystkich porozpycham, tam to mnie porozpycham i do Boga Ojca przyjdę i powiem, czego my doświadczymy, poznając i Ojca i Syna i Ducha. Przecież ja Cię zawsze znałem. To jest to. Nie będzie zaskoczenia żadnego. To jest wreszcie to, o co mi chodziło w życiu. Przecież ja Cię zawsze znałem. Dziecko, przecież to ja Cię stworzyłem. I ja Ci dałem. I Pan Jezus mówi w Marii Waltorcie, że w nas działa pamięć. Tajemnicza pamięć. Jak zobaczymy szczyptę piękna, o. Jak zobaczymy szczyptę dobra, o. Życzliwości, o. Od razu się chcemy z tym utożsamiać. W nas żyje pamięć, z jakiego źródła wyszliśmy. I dlatego też w spotkaniu z Bogiem powiemy, ja Cię zawsze tak już znam. A Bóg Ojciec powie, dziecko, ja Cię zawsze kochałem, zawsze za Tobą tęskniłem. We mnie istniałeś najpiękniej, tylko gdzie Ty się włączyłeś? W swoich myślach, pragnieniach, gdzie Ty dziecko się tego? Kiedyś gdzieś, ale nie pamiętam, czy Wam opowiadałem, święty Tomasz z Akwinu, który był geniuszem, który stworzył taką syntezę bardzo dobrej filozofii klasycznej, greckiej i objawienia Bożego. Zbudował wielki system teologii, traktaty. Był na tyle zdolnym człowiekiem, że miał kilku skrybów i każdemu dyktował inny traktat, inny temat. Temu zdanie powiedział, ten pisał, temu zdanie powiedział, pisał. I bo naraz pisał kilka różnych rzeczy, dyktując. I z całą pewnością był bardzo zadowolony. Zadowolony, że tyle dla Boga, którego tak kochał, się trudził i tyle podyktował, tak uporządkował. I pewnego dnia prawdopodobnie już skończył swoje dzieło, tak jak jawne skończy Apokalipsę. Dał mu przeżyć to, co święty Paweł mówi. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło, kim Bóg jest. Bóg dał mu przeżyć siebie. Trójca Święta dał mu przeżyć siebie. Przeżycie się skończyło, popatrzył na te swoje dzieło, na te tomy, a ponieważ w klasztorach się opalało w kominkach, płonął jeszcze ogień, on zaczął to drzeć i rzucać do ognia. Robił to widocznie bardzo gwałtownie, skoro współbracia usłyszeli i padli do celi i go opanowali. Nazwał to słomą. Słomą. To, co ja zrobiłem dla Boga, to jest słoma. W porównaniu z tym, kim Bóg jest sam sobie. Nazwał to słomą. To tylko świadczy o tym, że jak bardzo ważne jest, żebyśmy się tutaj słomą nie karmili. Słomą nie odżywiali. Tylko żebyśmy się odżywiali Pismem Świętym, które będzie podstawowym pokarmem w epoce Ducha Świętego. Przygotowanie tego pokarmu wy również macie się trudzić. Przeczytaliśmy sobie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian o fundamencie, że Chrystus po to przez krzyż i zmartwychwstanie do naszych wnętrz, że był fundamentem, żebyśmy mieli te trzy zasady. Imię Ojca. Stworzyłeś mnie, podzieliłeś się swoim rozumem, swoim umysłem, żebym zrozumiał, że Ty jesteś darem jako Ojciec, darem dla dziecka, żebyś tym żył. W imię Syna rękę kładziemy na piersi. Masz taki talent miłości złożony przez moje zmartwychwstanie. Buduj jedność, przebaczając, przebaczając, przebaczając. Akceptując, akceptując i akceptując, ale w płomieniu mego ducha. Sam w prawdzie ocenę, ale jakby przez ogień. Żeby nie było w naszym życiu, nasze życie wewnętrzne, prowadzone na zasadzie szpachlowania nieustannego. Tu pękło, tam powódź była, tutaj poruszyło fundamenty i szpachlujemy, szpachlujemy i szpachlujemy. Tylko żebyśmy wchodzili w ogromną prostotę, jesteśmy, jak powiedział święty Paweł, świątynią Boga, obecnością Trójcy Świętej. Czegóż na więcej trzeba? Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.